A moim gościem jest pułkownik dr Piotr Łukasiewicz, był ambasador Polski w Afganistanie. Panie ambasadorze, to co, będą te sankcje rozwodnione trochę, takie łagodniejsze, czy ich nie będzie? Poczekamy na nie jeszcze miesiąc, czy jednak przywódcy unijni się porozumieją?
Sankcje już są, czekamy na szósty pakiet sankcji, więc już rozumiemy, że pięć pakietów już działa, ale faktycznie to jest ten... Te sankcje, spodziewamy się, te najmocniejsze, czyli zakazujące importu rosyjskiego gazu i ropy, które będą najmocniej dotykały w tej chwili, na obecnym etapie, gospodarkę rosyjską i jej zdolność do podtrzymywania tej napaści, rzeczywiście wydają się na obecnym etapie najmocniejsze, ale ja przypominam, że tak samo czekaliśmy na wprowadzenie blokady SWIFT, pamiętacie Państwo, przed wojną, już na początku, po rozpoczęciu wojny, i ten proces dochodzenia takiego trochę urzędniczo-politycznego wówczas się powiódł. Mam wrażenie, że ten konsensualny, czyli taki ugodowy zwyczaj dogadywania się w Unii Europejskiej również w tym momencie, również w tym zakresie zagra. I oczywiście przy uwzględnieniu wszystkich ekonomicznych uwarunkowań państw, które są w całości uzależnione od rosyjskich surowców, że znajdą się tutaj drogi wyjścia z tego pata takiego urzędniczo-politycznego.
No tak, ale 285 milionów dolarów dziennie tyle Rosja zarabiała w zeszłym roku, w ubiegłym roku na eksporcie ropy, tylko ropy, do państw Unii Europejskiej. No teraz prawdopodobnie zarabia więcej, bo ropa jest droższa siłą rzeczy, bo jest wojna. No i to są pieniądze, które jej pozwalają po prostu prowadzić tą wojnę. My możemy poczekać, to jakby patrzymy się, oczywiście obserwujemy, jesteśmy przerażeni, ale coraz mniej, bo obrazy wojny się oswajają, niestety, nawet tak bliskiej wojny w mediach. Pytanie, czy mogą czekać dalej Ukraińcy, których gospodarka jest w gorszym stanie i dużo bardziej traci niż gospodarka rosyjska.
Proszę pamiętać, że dla Ukrainy ważniejsze w tej chwili są dostawy uzbrojenia, amunicji, paliwa również, niż polityczno-ekonomiczne rażenie Rosji. To rażenie sankcjami, i to wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę, jeśli zadziała, to zadziała w takim długoterminowym czasie, znaczy w dłuższym terminie, że to nie będzie wpływało na natychmiastowe przerwanie walk, że to raczej ma Rosję i karać, ale też zmuszać do zmiany polityki w dłuższym terminie niż doraźnie. Więc oczywiście nie broniąc tutaj tego oczekiwania, że może czy też czasami określanego jako pewien bezład europejski, trzeba jednak przyznać, że ważniejsze są w tej chwili dostawy, tak jak powiedziałem, dostawy amunicji, dostawy uzbrojenia, wsparcie wywiadowcze, informacyjne, jakie udzielane jest siłom zbrojnym Ukrainy, a sankcje sądzę, że w pewnym momencie również się pojawią i będą one jeszcze bardziej dotkliwe niż te, które są do tej pory nałożone na Rosję.
No to przejdźmy do broni, do dostaw broni. Olaf Scholz twierdzi, że dostarcza, ale Ukraina twierdzi, że tak za bardzo nie dostarcza, więc może Niemcy, ja zadam takie bardzo niewygodne pytanie, ale może Niemcy myślą tak jak na początku tej wojny, o tym mówił ich ambasador Ukrainy w Niemczech, Andrzej Melnyk, że kiedy pierwszego, drugiego dnia przyszedł do niemieckich ministrów, to oni mu powiedzieli: parę godzin wytrzymacie, nic wam nie będziemy pomagać. No teraz oczywiście już wiemy, że wytrzymali 100 dni, ale może jakaś część zachodnich polityków straciła wiarę w to, że Ukraina i świat zachodni tą wojnę może wygrać.
Znowuż może trochę wyglądając, jakbym uciekał od odpowiedzi. Ja przypominam sobie zachowanie Niemiec na przykład w Afganistanie, w czasie kiedy państwa walczące tak zwane, czyli Kanada, USA, Polska, do pewnego stopnia Wielka Brytania, decydowały się na interwencję taką czysto zbrojną. Niemcy odgrywali rolę imperium humanitarnego, to znaczy pomagali Afgańczykom. I lubię myśleć o ich pozycji na świecie jako, że tak powiem, takiego sektorowego imperium raczej niż zajmującego się wszystkimi sprawami. No, oczywiście znowuż nie usprawiedliwiam Niemców, wydaje mi się ich postawa nie wiem czy dziwna, po prostu chciałbym, żeby było więcej uzbrojenia niemieckiego płynącego do Ukrainy, żeby to wsparcie dla Ukrainy było nieco bardziej zdecydowane. Natomiast pamiętam też o tym, że kiedy przyjdzie czas odbudowy Ukrainy po zwycięskiej wojnie, mamy nadzieję, to zwycięskiej nie dzięki uzbrojeniu niemieckiemu, ale znowu dzięki uzbrojeniu amerykańskiemu głównie, brytyjskiemu, jak się okazuje również polskiemu, to Niemcy będą tymi, którzy najwięcej wydadzą na przywrócenie Ukrainy do takiego odmienionego życia.
Panie ambasadorze, użył pan sformułowania po zwycięskiej wojnie. Co miałaby oznaczać zwycięska wojna w tej sytuacji? Mówiąc inaczej, co sama Ukraina, ale to ona będzie decydować, ale też Zachód powinien uznać za zwycięstwo w tej wojnie. Wiadomo, że II wojna światowa, i to stwierdzono dość wcześnie, miała się toczyć do kapitulacji Niemiec. I tak się toczyła. Ale trudno wyobrazić sobie kapitulację Imperium Rosyjskiego, bo ono jest tak potężne, że nie sposób go zająć.
Naturą tej wojny, czy też oglądu tej wojny, bo nie naturą wojny, natura wojny się nie zmienia. Jest brutalna, krwawa i wydaje się czasami bezsensowna, aczkolwiek ma ona wielki sens z punktu widzenia stron, które ją toczą, ale pewną naturą oglądu tej wojny jest to, że bardzo skupiamy się na takim wymiarze taktycznym, no bo widzimy w sieciach społecznościowych, w telewizji niemalże losy pojedynczych żołnierzy atakujących, czy to czołg, czy transporter opancerzony. I tutaj umyka nam ten aspekt, ten większy strategiczny, a on jest, polega na tym, że ta wojna nie skończy się szybko, najprawdopodobniej, że w tej chwili panuje pewnego rodzaju pat między stronami, które ani Rosja, ani Ukraina tej wojny wygrać ani nie mogą, ani nie mogą przegrać tak naprawdę. Natomiast jeśli myślimy o jakimś jej rozwiązaniu, które pewnie gdzieś będzie dyplomatyczne na jakimś etapie również, będzie włączało czynnik negocjacyjny, czynnik dyplomatyczny, no to pewnie dla Ukraińców satysfakcjonującym celem byłoby to, aby Rosja została wyparta do granic przed 24 lutego. Czy to będzie możliwe? No znowuż to zależy od wsparcia udzielanego Ukrainie i determinacji Rosji, wielu procesów politycznych, ekonomicznych, które się w Rosji dzieją, które tę wojnę w tej chwili wspierają. Nie mamy pojęcia tak naprawdę, jak wiele jest niewiadomych po stronie rosyjskiej. Mamy coraz mniejszy, bardziej ograniczony dostęp do społeczeństwa rosyjskiego i do jego poparcia dla tej wojny i zresztą dla samych działań rosyjskich, działań zbrojnych rosyjskich. O tym też również wiemy bardzo mało, o zamiarach rosyjskich, żeby w tej chwili przewidywać, jakie są cele rosyjskie. One się zmieniły w ciągu ostatnich czterech miesięcy już prawie, z wielkiego celu, jakim było zajęcie całej Ukrainy i dojście niemalże do Lwowa, czy nawet do granicy polskiej, gdzie wyobrażaliśmy sobie, że to będzie właśnie ta klęska. W tej chwili, kiedy po czterech niespełna miesiącach myślimy o tym, że Ukrainie udało się uratować Kijów, udało się uratować Charków, udało się uratować te wszystkie rejony, które wokół toczyły się ciężkie przecież walki, no zapominamy, że jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu inaczej sobie stawialiśmy cele tej wojny. Nie da się powiedzieć w tej chwili, co będzie zwycięstwem ani strony ukraińskiej, ani strony rosyjskiej. No, z pewnością Rosjanie zmniejszyli swoje ambicje takie strategiczne, już teraz nie mówią o zajmowaniu właśnie, o całkowitej zniszczeniu Ukrainy, raczej mówią o utrzymaniu tego korytarza lądowego.
To rzeczywiście nawet ostatnio powiedział minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Pułkownik dr Piotr Łukasiewicz, był ambasador Polski w Afganistanie, jest naszym gościem. Żegnamy słuchaczy Radia RMF, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 i na naszych stronach w mediach społecznościowych. Powiedział pan, że prawdopodobnie sukcesem byłoby Ukrainy, czy wygraną w tej wojnie byłby powrót do sytuacji sprzed 24 lutego. Z drugiej strony 78% respondentów w Ukrainie mówi, chcemy powrotu do granic sprzed roku 2014. Oczekiwania samych Ukraińców są ogromne i nawet jeśli sam prezydent Zełenski ma świadomość, że przyjdzie moment konieczności porozumienia się dyplomatycznego czy politycznego, no to ma również świadomość, że jego własny naród, który złożył ogromną cenę, my znowu nie wiemy nawet jak ogromną, bo nie wiemy ilu żołnierzy zginęło, nie wiemy ilu jest rannych, nie wiemy ilu z nich do końca życia zostanie inwalidami i będzie żyło także z ogromną traumą. Tego wszystkiego wciąż nie wiemy, to jest naturalne, że nie wiemy. No ale pytanie, czy prezydent Zełenski będzie miał rzeczywiście przestrzeń, żeby takie porozumienie z Rosją z jakimiś ustępstwami, oby nie, ale jednak być może zawrzeć.
Póki Putin żyje, póki Putin jest prezydentem Rosji, póki ma tę pozycję, jaką zajmuje, oczywiście takiego porozumienia nie będzie. No, ja wiem, że prezydent Zełenski nalega na spotkanie osobiste z Putinem już niemalże od drugiego dnia tej wojny, bo już drugiego dnia pojawiły się wezwania do negocjacji i do zakończenia działań. tak naprawdę mamy tutaj tak wiele czynników, które mogłyby po stronie rosyjskiej zakończyć tę wojnę, czyli to jest właśnie stan Putina i jego władzy, nie mówię na dostanie zdrowia, czy jego domniemanych lub rzeczywistych chorobach, czy zagrożeniach wobec jego pozycji, ale no, nacisku wojskowych, którzy mogą wreszcie powiedzieć, że armia rosyjska nie jest w stanie pójść dalej niż doszła chociażby w tych dniach do Siewierodoniecka za cenę wielkich strat i wielkiej takiej naprawdę obnażenia pewnego, znaczy bardzo słabego stanu dowodzenia w tej armii, nie tylko stanu technicznego, ale przede wszystkim struktur i organizacji dowodzenia. Więc tutaj może być tak wiele czynników, które po stronie rosyjskiej będą decydowały o tym, gdzie Rosja tę wojnę będzie albo zostanie zmuszona do zakończenia, albo będzie chciała ją zakończyć, że trudno w tej chwili powiedzieć, jak tak naprawdę ten proces po stronie rosyjskiej miałby wyglądać. Może to się skończyć zarówno sytuacją, kiedy Donbas zostanie zajęty i ten pas ziemi od Krymu do Donbasu, czyli republiki, obwody chersoński i zaporoski zostaną przez Rosjan utrzymane. To jest jeden z takich prawdopodobnych scenariuszy. A może być wręcz przeciwnie, że ilość nasycenia ukraińskiej broni ukraińskiej armii sprzętem zachodnim, jej zdolność do mobilizacji dodatkowych zasobów ludzkich po prostu, plus uwidoczniona słabość Rosjan spowoduje, że Ukraińcy będą w stanie prowadzić te swoje, takie, jak ja to nazywam, inteligentnymi kontrofensywami. Widzieliśmy taką wokół Charkowa kilka tygodni temu. Teraz od niedzieli obserwujemy taką małą kontrofensywę w okolicach Chersonia, na północ od Chersonia, gdzie ukraińskie dowództwo ewidentnie wykorzystuje słabość rosyjską, te słabsze punkty rosyjskiego ugrupowania, próbując wypierać je tam, gdzie no właśnie, gdzie jest słabsze, gdzie wydaje się przynajmniej słabiej przygotowane do obrony. Więc to są, znaczy, naprawdę w trzecim miesiącu wojny, pan wspomniał II wojnę światową, no kto przytomny w 1939 albo 40, na początku 1940 roku by wyobrażał sobie, jak będzie wyglądało przebieg działań wojennych w tamtym czasie, więc trudno wymagać, abyśmy w trzecim, czwartym miesiącu wojny w Ukrainie już myśleli o warunkach zwycięstwa. Tak jak powiedziałem, Ukraińcy wyobrażają sobie na razie to zwycięstwo tak, że Rosja cofnie się do granic przed 24 lutego. Rosjanie z pewnością, patrząc na ich, słuchając ich propagandystów, myślą jeszcze o innych celach, ale realna chyba ocena, realny stan rosyjskiej armii nie pozwala myśleć już o większych ofensywach niż te, które widzimy gdzieś tam w Donbasie, pod Izjumem, czy nawet pod Charkowem jeszcze.
Widzieliśmy rzeczywiście ogromną słabość rosyjskiej armii, co do tego nie ma sporu. To znaczy te pierwsze tygodnie wojny ujawniły gigantyczne braki logistyczne i dowódcze i inne. Ale w tej chwili widzimy przejście w taką wojnę, którą wydaje się, ja powołuję się oczywiście na ekspertów, którą Rosjanie niestety umieją prowadzić. To znaczy taktyka spalonej ziemi, zniszczonych w zasadzie do imentu miast, z którymi nic się już nie da zrobić, i użycie artylerii. To jest oczywiście drogie, ale artylerzystów, no to Rosjanie mają nie najgorszych, o tak powiedzmy łagodnie. No więc pytanie, czy w tą grę Ukraińcy, którzy mają jednak słabszą artylerię, ona jest nasycana bronią z Zachodu, ale cały czas słyszymy, że Zachód ma wątpliwości. Nawet prezydent Joe Biden dzisiaj powiedział, no pewnych rakiet to jednak Ukrainie nie przekażemy. Czy w takim starciu, w którym zwycięża czasem po prostu masa artylerii i jej skuteczność, Ukraina rzeczywiście może przeprowadzać skuteczne interwencje. Ja wiem, że trochę tutaj gdybamy.
Artyleria jest tylko elementem otwierającym siłom lądowym drogę do zajęcia terenu. I nie można na nią patrzeć w ten sposób, że Rosjanie są jakimiś rzekomo wyjątkowymi specjalistami w użyciu artylerii, bo nie pokazali takiego zdolności do używania połączonych sił, czyli na przykład uderzeń lotnictwa, uderzeń artylerii, uderzeń sił lądowych, żeby wykonać jakąś przełamującą ofensywę w stosunku do Ukraińców. Owszem, to co pokazują, to są skoncentrowane, brutalne, takie głupawe, wręcz powiedziałbym, uderzenia artylerią, jakiś ostrzał sektorami, ostrzał kwadratami, to są różne pojęcia artyleryjskie, ale za tym nie postępują śmiałe manewry sił pancernych czy sił zmechanizowanych. Nie ma tu współdziałania lotnictwa, więc to nie jest tak, że mamy do czynienia z jakąś może niewybitną armią nowoczesną i dobrze przygotowaną do wojny, ale taką starą armią czerwoną, która wie jak strzelać z armat. No nie do końca jest to prawdą i ja przestrzegałbym przed takim nastrojem, który zdaje się zaczyna dominować taką falą zniżki nastroju analitycznej, można tak powiedzieć, czy też dziennikarskiej, jaki zaczyna dominować w polskich mediach, jakoby Rosjanie wykazywali się jakąś wyjątkową biegłością zbrojną, wojskową, a Ukraińcy wręcz przeciwnie, po prostu przegrywali i tak dalej. Znowuż, bardzo punktowe, takie bardzo lokalne, dotyczące niewielkich miejscowości zwycięstwa rosyjskie nie przeważają szali tej wojny. I tak jak bardzo przejmowaliśmy się na przykład miesiąc temu losem Charkowa, który już miał być rzekomo zdobyty, już miał być otoczony, jednak czy ofensywy spod Izjuma, która miała pójść w kierunku południowym, nagle okazało się, że niewielkie w zasadzie ofensywa ukraińska połączona z rozbiciem już tej słynnej przeprawy przez rzekę Doniec, okazało się, że ten kierunek działania Rosjan został wyłączony przez Ukraińców. Więc to nie jest tak, że nagle bardzo niewielki kawałek, jakim jest otoczenie Siewierodoniecka, miasta owszem sporego, 100-tysięcznego, ale jednak nie największego, miałby rzutować na cały obraz wojny, na to, co dzieje się w Chersoniu, co dzieje się pod Charkowem, co dzieje się w innych miejscach. To jest pars pro toto, no, błąd polegający na tym, że częściowy, wycinkowy, taktyczny tak naprawdę wymiar tej wojny rozciągamy na całą operację, na cały teatr działań wojennych, które rozgrywa się w całej Ukrainie, znaczy w kilku kierunkach uderzenia rosyjskiego.
A może jest trochę tak, to jest raczej pytanie do pana jako do eksperta, że my tak naprawdę wciąż o tej wojnie bardzo niewiele wiemy. Mamy oczywiście bardzo długi i taki mocny przekaz strony ukraińskiej, ale to jest element wojny informacyjnej, trzeba powiedzieć zupełnie jasno. I liczby ofiar po stronie rosyjskiej, one są niewątpliwie wysokie, ale nie wiemy, czy te, które podaje Ukraina, są prawdziwe. I kompletny brak, chociaż on się zmienił. Od niedawna prezydent Zełenski zaczął podawać liczbę ofiar po stronie ukraińskiej, mówiąc, że nawet 100 dziennie ginie, dużo więcej rannych. Ale że my w gruncie rzeczy o tej wojnie, no poza tymi obrazkami, które sprawiają wrażenie, że wiemy dużo, to my dość niewiele wiemy ostatecznie, bo obu stronom zależy na tym, żeby tych informacji nie wypuszczać, bo one są elementem walki.
Cieszę się, że pan redaktor to mówi, bo dokładnie o to mi chodzi, że na podstawie, nawet jeśli ktoś śledzi pilnie przekazy, nie wiem, Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii, czy tego już słynnego Instytutu Badań nad Wojną, który codziennie raportuje o stanie działań, to proszę zwrócić uwagę, że ich źródła, tych tak zwane otwarte źródła, które używane są przez te wymienione przeze mnie instytucje, są również wycinkowe. Oparte są na Facebooku, na Twitterze, na TikToku, na danych prezentowanych przez Sztab Generalny Sił Ukraińskich. Więc to są znowuż też incydentalne, wręcz anegdotyczne, można nawet powiedzieć, informacje. Obraz wojny, możemy w tej chwili powiedzieć, znamy obraz wojny sprzed miesiąca, sprzed dwóch miesięcy, a był taki, że nie udało się Rosjanom osiągnąć celu, strategicznego celu, jaki sobie rzekomo założyli, albo który założyli sobie błędnie. To samo dotyczy dzisiejszej sytuacji. Wydaje nam się, że oto Ukraina zaczęła przegrywać wojnę, ponieważ Siewierodoniecka, jakaś miejscowość zupełnie nieważna do tej pory z punktu widzenia taktycznego, nagle znalazła się w rosyjskim okrążeniu i to miałoby rzekomo świadczyć o jakiejś przełomie czy też wielkiej sile rosyjskiego uderzenia. No znowuż powtarzam, nie, jeszcze raz nie. Ani Ukraińcy tej wojny w tej chwili jeszcze nie wygrywają, ani Rosjanie jej nie przegrywają, czy na odwrót. Możemy tylko ewentualnie wskazywać no, pewnego rodzaju trendy w tej wojnie, które pokazują nam, że jednak Ukraina potrafi się przy pomocy sprzętu, przy pomocy wsparcia wywiadowczego, przy pomocy wsparcia satelitarnego i tego całego pomocy wojskowej potrafi się dość dobrze bronić i no, strategicznie wygrała w tym sensie, że zachowała swoją państwowość, a przecież Wołodymyr Zełenski był pierwszym celem Rosjan. Miał zostać schwytany, miał zostać zabity i tak dalej. Miała nastąpić dekapitacja państwa ukraińskiego. Nie nastąpiło to. Czy ten przełom dzisiejszy, który tak bardzo emocjonuje naszych dziennikarzy, mówiących, że oto Ukraina właśnie przegrywa, czy on będzie taki decydujący za tydzień? Ano zobaczymy. Jeśli jeśli Ukraińcom na przykład powiedzie się ofensywa wspomniana przeze mnie wokół Chersonia, nagle okaże się, że Rosjanie uciekają spod Chersonia i że ściągnięte tam na prędce, wyciągnięte z magazynów Armii Czerwonej czołgi T-62, które zaczynają być zwożone przez Rosjan do Melitpola, to jest taka miejscowość bardziej na wschód, nagle okazuje się, że to jest właśnie ta wielka armia rosyjska, która rzekomo ma wygrywać, broniąca się czołgami wyciągniętymi z magazynów, no, głębokich magazynów Armii Czerwonej, jeszcze komunistycznej armii, które nie sprawdziły się w latach 60., 70. Dlaczego mają się sprawdzić w drugiej dekadzie, trzeciej dekadzie XXI wieku? Więc to jest naprawdę, warto trochę wziąć głębszy oddech, cofnąć się nieco, popatrzeć na to, jak sytuacja wyglądała miesiąc temu i być może wtedy dopiero myśleć o jakichś trendach, o jakimś takim oglądzie i nie przeskakiwaniu do decydowania o tym, kto wygrywa, a kto przegrywa.
A może jest też tak jeszcze, przechodząc teraz do tej wojny, która się toczy na trochę innym polu, nie w polu walki, nie na polu walki, ale w polityce międzynarodowej, wygląda na to, że Władimir Putin nie chce powiedzieć, że przeszedł do ofensywy, bo to za dużo powiedziane, znaczy zbyt wiele klęsk poniósł w różnych miejscach, żeby to powiedzieć. Ale że znalazł trochę narzędzie na świat, mówiąc, wykorzystując głód, który może się pojawić, jeśli zboże nie wypłynie z Ukrainy i nie popłynie z Rosji w związku z embargiem. No już wyraźnie widzimy, dzwonią do niego i Olaf Scholz, i Emmanuel Macron, i teraz Erdoğan, prezydent Turcji. Wszyscy mówią, no bo coś się może dziać. I trudno się dziwić Francji, na przykład, która się obawia szturmowania swoich granic z Afryki, która jest dla niej główną przestrzenią zaangażowania w polityce międzynarodowej, czy też z Libanu, no, z Bliskiego Wschodu, czy z Egiptu. To są wszystko te przestrzenie, którymi teraz Władimir Putin może zagrać i w tej chwili to on, może ja się mylę, ale wydaje się mieć dość mocne karty w ręku, bo wojna głodem jest dramatyczna także dla tych państw, którym głód nie zagraża, ale zagrażają migranci.
No, mógłbym się zrewanżować w tym ping-pongu domysłów, kto ma większe możliwości nacisku.
To jest oczywiście poker, ja się zgadzam, ale ktoś musi przelicytować.
To jest przerzucanie się argumentami, kto w danym momencie ma silniejsze, no dobrze, niech będzie to poker, karty na przyszłość. Owszem, wyzwanie związane z głodem, ze zmianami klimatycznymi, ale przede wszystkim z głodem spowodowanym również wojną w Ukrainie będzie ogromne. Ono się z pewnością pojawi u granic Europy w następnych miesiącach. Jeszcze go nie ma. Skupmy się na tym i tutaj znowuż pytanie o to, czy Europa robi za dużo, czy może, że łasi się do Putina, bo wręcz takie się pojawiają określenia. W głosie pana redaktora była również tak lekka, nie wiem, przygana pod adresem Niemców, Francuzów i Włochów, którzy chcieliby z Putinem paktować, ale to nie Niemcy, Francuzi i Włosi decydują w tej chwili o wsparciu dla Ukrainy. To nie Niemcy, Francuzi i Włosi wysyłają to najważniejsze uzbrojenie, które Ukrainie pomaga, a robią to przede wszystkim Amerykanie i ich tacy, powiedzmy, no, bliżsi sojusznicy w rodzaju Wielkiej Brytanii, w rodzaju państw skandynawskich, czy w rodzaju, no, Polski chociażby, która nie wiedzieć czemu zaliczana jest do państw anglosaskich w tej kampanii, trochę żartobliwie mówiąc. No w każdym razie to Amerykanie decydują o tym, jak silne będzie wsparcie dla Ukrainy i od Amerykanów zależy ten, że tak powiem, wojskowy wymiar tej wojny. Faktycznie kryzys uchodźczy, kryzys głodu będzie z pewnością jakąś odsłoną tej wojny później, no ale znowuż mam nadzieję, że właśnie i Niemcy, i Francja będą sobie, no to na nich spadnie, tak jak to zwykle bywa w przypadku kryzysów uchodźczych. Widzieliśmy to w poprzednich latach, że to właśnie Niemcy i Francja ponosiły i koszty, i radziły sobie z tego rodzaju kryzysami.
Wspomniał pan o tym, że no, do śmierci Putina może się wiele nie zmienić, czy może dokładniej, że no, coś mogłoby się zmienić, gdyby on umarł, zginął, niezależnie od tego, jaki jest jego stan zdrowia, bo tego też nie wiemy. To są też jakieś przecieki, plotki. Ale czy rzeczywiście jego otoczenie gwarantuje koniec wojny? Bo wydaje się, że większość ludzi w jego otoczeniu, nie tylko w jego otoczeniu, większość Rosjan, oczywiście te badania są nie do końca wiarygodne, ale bardzo wielu Rosjan myśli podobnie, a jego najbliższe otoczenie to jest podobne środowisko.
Nie zrozumiałem pytania, czy Putin będzie, czy jest zdrowy, czy będzie...
Nie, żył, no, chciałem się nie zapytać wiem. O to, czy rzeczywiście śmierć Putina potencjalna cokolwiek zmieniła, bo słyszymy cały czas pogłoski o jego stanie zdrowia, które sugerują, że no, jakby umarł, to może coś by się zmieniło.
Może nie będę dywagował o czyjejś śmierci, natomiast mogę podywagować o przyczynach, jakie mogłyby towarzyszyć zmianie władzy w Rosji. I one byłyby głębsze niż tylko ambicje jednego albo drugiego polityka. Wynikałyby po prostu z pewnej zbiorowej, nie wiem, czy nazwać to mądrości, albo ze zbiorowej przebiegłości jakiejś grupy ludzi u szczytu rosyjskiej władzy, którzy zdecydowaliby się na taką zmianę. Z takimi zmianami Rosja miała w swojej historii do czynienia. Nie były one częste, nie prowadziły one do niczego dobrego, że wspomnę Gorbaczowa czy Stalina chociażby i ich zniknięcie, czy też odejście z polityki, że tak to oględnie nazwę. Tutaj też oczywiście nie wiemy, co byłoby efektem śmierci Putina. Na pewno zmianą rosyjską byłaby jakaś głęboka klęska, taka nawet nie tylko wojskowa, ale wręcz taka cywilizacyjna, która nastąpiłaby w wyniku tej absolutnie błędnej decyzji o wojnie, jaką Putin podjął.
Tym wnioskiem niestety musimy zakończyć.
Ukaranie Rosji i jej przemyślenie swojej pozycji państwowej.
Panie ambasadorze, tym wnioskiem kończymy, bo niestety czas się nasz zakończył. Ja tylko powiem, tej klęski z najszczerszego serca Rosji życzymy, bo tylko wtedy ona się może zmienić i tylko wtedy nasza przestrzeń cywilizacyjna może być bezpieczna. Pułkownik dr Piotr Łukasiewicz, były ambasador Polski w Afganistanie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.